zasnąłem niepostrzeżenie i nagle mi się przyśniło, że biorę rewolwer i siedząc kieruję go sobie prosto w serce. Tak, w serce. Nie w głowę, bo przedtem postanowiłem koniecznie strzelić sobie w głowę i to nie inaczej niż w prawą skroń. Skierowawszy go w pierś, zatrzymałem się na jedną czy dwie sekundy, a wtedy świeczka moja, stół i ściana przede mną nagle poruszyły się i zawirowały. Czym prędzej strzeliłem. We śnie spadamy czasem z wysokości, albo nas zażynają lub biją, ale nigdy nie odczuwamy bólu. Chyba że rzeczywiście uderzymy się o coś w łóżku, wtedy czujemy ból i niemal zawsze budzimy się z bólu. I tak właśnie było w moim śnie. Nie czułem bólu, ale wydało mi się, że wraz z wystrzałem targnął mną jakiś wstrząs i wszystko nagle zgasło i zrobiło się wokół mnie okropnie czarno. Było tak, jakbym oślepł i oniemiał i oto leżę na czymś twardym, wyciągnięty na wznak. Nic nie widzę i nie mogę zrobić najmniejszego ruchu. Wokoło chodzą i krzyczą, huczy basem kapitan, piszczy histerycznie gospodyni i nagle znów przerwa. I oto już niosą mnie w zamkniętej trumnie. Czuję, jak kołysze się trumna i zastanawiam się nad tym i nagle po raz pierwszy zdumiewa mnie myśl, że ja przecież umarłem. Zupełnie umarłem. Wiem o tym i nie wątpię i nie widzę i nie poruszam się, a jednocześnie czuję i zastanawiam się, ale wkrótce godzę się z tym i normalnie, jak we śnie, przyjmuję rzeczywistość bez dyskusji. I oto mnie zakopują do ziemi. Wszyscy odchodzą, jestem sam, zupełnie sam, nie poruszam się. Zawsze dawniej, kiedy sobie wyobrażałem na jawie, jak to mnie pochowają w mogile, kojarzyłem z nią właściwie wrażenie wilgoci i zimna. Natomiast teraz poczułem, że mi bardzo zimno, zwłaszcza w koniuszki palców u nóg, ale więcej nic nie czułem. Leżałem i dziwna rzecz, niczego nie oczekiwałem. Przyjmując jako coś bezspornego, że nieboszczyk nie ma się czego spodziewać. Ale było wilgotno. Wiem. Właściwie nie wiem, ile to trwało. Może godzinę, kilka dni czy wiele dni, ale w pewnej chwili na moje lewe zamknięte oko spadła, przesączywszy się przez wieko trumny kropla wody. Za nią po chwili druga, następnie po chwili trzecia i tak dalej, w takich samych odstępach. Głębokie oburzenie zapłonęło w moim sercu i nagle poczułem w nim fizyczny ból. To moja rana, pomyślałem. To wystrzał, tam jest kula. A kropla wciąż kapała co chwila prosto na moje zamknięte oko. I nagle zawołałem nie głosem, lecz całą swoją istotą do władcy tego wszystkiego, co działo się ze mną. Kimkolwiek jesteś, jeżeli jesteś w ogóle i jeżeli istnieje coś rozumniejszego nad to, co się teraz dzieje, to pozwól temu czemuś być również tutaj. Jeżeli zaś mścisz się na mnie za nierozsądne moje samobójstwo potwornością i bezsensem dalszego bytu, to wiedz, że przenigdy żadna męka, jak jakakolwiek mnie spotka, nie da się porównać z pogardą, którą będę odczuwał w milczeniu, choćby to trwało miliony lat męczarni. Wezwałem i umilkłem. Prawie całą minutę trwała głęboka cisza. Spadła, ale wiedziałem bezgranicznie i nieugięcie wiedziałem i wierzyłem, że zaraz wszystko musi się zmienić. Wtem nagle rozwarła się moja mogiła. To jest, nie wiem, czy została otwarta i rozkopana, ale uczułem, że jestem pochwycony przez jakąś dziwną i nieznaną istotę i znaleźliśmy się w przestrzeni. Nagle przejrzałem, była głęboka noc, nigdy przenigdy nie było jeszcze tak ciemno. unosiliśmy się w przestrzeni już daleko od ziemi. Nie pytałem o nic tego, który mnie niósł. Czekałem i byłem dumny. Zapewniałem siebie, że się nie boję i zamierałem z zachwytu na myśl o tym, że się nie boję. Nie pamiętam już, jak długo mknęliśmy, nie mogę sobie tego nawet wyobrazić. Wszystko odbywało się tak, jak zawsze we śnie, kiedy się przeskakuje przestrzeń i czas oraz prawa istnienia i rozsądku, zatrzymując się tylko na punktach, o których marzy serce. A pamiętam, że nagle dojrzałem w ciemnościach jedną gwiazdkę. Czy to Syriusz? Zapytałem wbrew woli, nie mogąc się powstrzymać. O nic bowiem nie chciałem niosącego mnie pytać. Nie, to ta sama gwiazda, którą widziałeś wśród obłoków wracając do domu, odpowiedziała niosąca mnie istota. Wiedziałem, że ma jak gdyby ludzkie oblicze. Dziwna rzecz. Nie lubiłem tej istoty. Nawet czułem do niej głęboki wstręt. Spodziewałem się zupełnego niebytu. Z tą myślą strzeliłem sobie w serce. A teraz jestem w rękach istoty nieludzkiej, rzecz jasna, ale która jest, istnieje, a więc i za grobem jest życie, pomyślałem z ową dziwną lekkomyślnością snu, ale najistotniejsza treść mego serca pozostawała ze mną w całej pełni. Jeśli trzeba być znowu, pomyślałem, i znów żyć wskutek czyjejś nieuniknionej woli, to nie chcę, żeby mnie pokonano i poniżono. Ty wiesz, że się ciebie boję i dlatego mną pogardzasz. Odezwałem się nagle do swego towarzysza, nie mogąc się powstrzymać od poniżającego pytania, w którym zawarte było wyznanie, czując zarazem w sercu, jak ukucie szpilką swoje poniżenie. Nie odpowiedział mi na pytanie, ale nagle poczułem, że mną nie pogardza i nie śmieje się ze mnie. I że nasza droga ma cel. Niewidomy, niewiadomy raczej, tajemniczy i dotyczący tylko mnie jednego. W moim sercu rosła trwoga. Coś bez słów, ale w męce udzielało mi się od mojego milczącego towarzysza i jakby mnie przenikało. Mknęliśmy w ciemnych, nieznanych przestworzach. Dawno już przestałem widzieć znajome oku gwiazdozbiory. Wiedziałem, że są takie gwiazdy w niebiańskich przestworzach, których promienie dochodzą do Ziemi dopiero po tysiącach, milionach lat. Być może lecieliśmy już po tych przestworzach. Oczekiwałem czegoś pełen strasznego, szarpiącego mi serce smutku. Wtem targnęło mną jakieś znajome, w najwyższym stopniu przejmujące uczucie, coś jakby tęskne wołanie. Ujrzałem nagle nasze słońce. Wiedziałem, że to nie może być nasze słońce, które zrodziło naszą ziemię. Wiedziałem, że znajdujemy się w nieskończonej odległości od naszego słońca, ale poznałem, nie wiem czemu, całą swoją istotą, że jest to zupełnie takie samo słońce jak nasze, jego powtórzenie, jego sobowtór. Rozkoszne, tęskne uczucie zabrzmiało zachwytem w mej duszy. Bratnia siła światła, tego samego, co mnie zrodziło, odezwała się echem w mym sercu i wskrzesiła je. Poczułem życie, dawne życie, po raz pierwszy od wzlotu z mogiły. Ale jeśli to jest słońce, jeśli to zupełnie takie samo słońce jak nasze, zawołałem, to gdzie jest ziemia? Mój towarzysz wskazał mi gwiazdkę świecącą w ciemności szmaragdowym blaskiem. Mknęliśmy prosto ku niej. Czyżby możliwe było takie powtórzenie we wszechświecie? Czyżby takie było prawo natury? A jeśli to ziemia? Czyż to może być taka sama ziemia jak nasza? Zupełnie taka sama? Nieszczęśliwa, nędzna, ale i droga, i wiecznie kochana taką samą dręczącą miłością, rodząca ku sobie w najbardziej nawet niewdzięcznych dzieciach swoich, jak nasza. Wołałem drżąc z niepowstrzymanej, ekstatycznej miłości do tej dawnej, bliskiej sercu ziemi, którą porzuciłem. Obraz biednej, skrzywdzonej przeze mnie dziewczynki przemknął mi przed oczami. Zobaczysz wszystko, odrzekł mój towarzysz i jakiś smutek zabrzmiał w jego słowach. Szybko zbliżaliśmy się do planety. Rosła w mych oczach, już dostrzegałem ocean, zarysy Europy, w tym dziwne uczucie jakiejś wzniosłej, świętej zazdrości zapłonęło w mym sercu. Czy możliwe jest podobne powtórzenie? I właściwie w jakim celu? Kocham, mogę kochać tylko tę ziemię, którą porzuciłem, na której zostały smugi krwi mojej, kiedy niewdzięcznik wystrzałem w serce, zgasiłem swoje życie. Ale nigdy, przenigdy nie przestałem kochać tej ziemi, nawet owej nocy, rozstając się z nią. Może kochałem ją jeszcze boleśniej niż kiedykolwiek. Czy jest ból na tej nowej ziemi? Na naszej ziemi zaiste możemy kochać tylko boleśnie i tylko poprzez ból. Inaczej nie potrafimy kochać. Nie znamy innej miłości. Chcę bólu, aby kochać. Chcę, pragnę natychmiast całować, zalewając się łzami tylko tę ziemię, którą porzuciłem. I nie chcę, nie przyjmę życia od żadnej innej. Wreszcie zobaczyłem i poznałem również mieszkańców tej szczęśliwej ziemi. Przyszli do mnie sami, otoczyli mnie i całowali mnie, dzieci słońca, dzieci swojego słońca. Och, jakże byli piękni. Nigdy nie widziałem na naszej ziemi ludzi o takiej urodzie. Jedynie bodaj u dzieci naszych, w zaraniu ich życia można znaleźć daleki odblask tej urody. Natomiast oczy tych szczęśliwych ludzi lśniły pogodnym blaskiem. Twarze jaśniały mądrością i pełnią spokojnej świadomości, ale twarze te były wesołe, w słowach i głosach tych ludzi dźwięczała dziecinna radość. Gdybym tylko spojrzał na ich twarze, zrozumiałem wszystko. Wszystko. Była to ziemia nieskażona grzechem pierworodnym. Żyli na niej ludzie, co nie zgrzeszyli, żyli w takim samym raju, jak zgodnie z wierzeniami całej ludzkości nasi grzeszni prarodzice, z tą tylko różnicą, że cała ziemia była jednym wielkim rajem. Ci ludzie, radośnie się śmiejąc, otoczyli mnie ciasnym kręgiem i okazywali mi swoją życzliwość. Zabrali mnie do siebie i każdy z nich chciał mnie uspokoić. No nie... Nie wypytywali mnie o nic, lecz jakby wszystko wiedzieli, tak mi się wydawało, i pragnęli jak najszybciej zetrzeć cierpienie z mojej twarzy. No dobrze, przypuśćmy, że to był tylko sen, ale wrażenie miłości tych niewinnych i pięknych ludzi pozostało we mnie na zawsze i czuję, że ich miłość płynie do mnie stamtąd. Jeszcze teraz. Widziałem ich, poznałem z bliska, kochałem ich, bolałem z ich powodu, kiedy to wszystko się skończyło. Och, ja natychmiast pojąłem, że pod wieloma względami nie rozumiem ich wcale, jako nowoczesny postępowiec i zgniły petersburżanin, nie pojmowałem na przykład tego, że przy takiej wiedzy nie posiadają naszej nauki. Ale wkrótce zrozumiałem, że ich wiedza żywi się innymi elementami niż u nas na Ziemi i że cele ich też są zupełnie inne. Nie pragnęli niczego i byli spokojni. Nie dążyli do poznania życia tak jak my to czynimy, ponieważ żywot ich był tak pełny, ale wiedza ich była głębsza i wyższa niż nasza. Nauka bowiem pragnie wytłumaczyć, co to jest życie. Dąży do pojęcia jego, aby nauczyć innych, jak żyć. Oni zaś i bez nauki wiedzieli, jak żyć, i zrozumiałem to, ale nie mogłem pojąć rodzaju tej wiedzy. Wskazywali na gwiazdy i mówili o nich coś do mnie, czego nie mogłem zrozumieć, ale jestem przekonany, że w pewnym sensie obcowali z gwiazdami w niebie i to nie za pomocą samej myśli, lecz jakiegoś żywego kontaktu. Och, ci ludzie nie starali się wcale o to, bym ich rozumiał. Oni kochali mnie i bez tego, ale za to wiedziałem, że oni też nigdy mnie nie zrozumieją. I dlatego nic prawie im nie mówiłem o naszej ziemi. Byli radośni i figlarni jak dzieci, błądzili po swoich pięknych gajach i lasach, śpiewali swoje piękne pieśni. Spożywali lekkie pokarmy, owoce drzew swoich, miód lasów i mleko przywiązanych do nich zwierząt. Aby wyżywić się i przyodzieć, pracowali niewiele i bez wysiłku. Miłowali się i rodziły im się dzieci, ale nigdy nie dostrzegłem tam wybuchów owej okrutnej zmysłowości, która jest udziałem niemal wszystkich na naszej ziemi, wszystkich i każdego, i stanowi jedyne prawie źródło wszystkich występków naszej ludzkości. Cieszyli się z pojawiających się dzieci jako z nowych uczestników ich błogiej radości. Nie było między nimi kłótni i nie było zazdrości. Nie rozumieli nawet, co to znaczy. Ich dzieci były dziećmi wszystkich, gdyż wszyscy stanowili jedną rodzinę. Niemalże nie spotykało się wśród nich chorób, chociaż była śmierć, ale starzy ludzie umierali cicho, jakby zasypiając, otoczeni żegnającymi ich ludźmi, błogosławiąc ich, uśmiechając się do nich, odprowadzani z kolei ich pogodnymi uśmiechami. Bólu, łez przy tym nie widziałem. Była tylko miłość, spotęgowana aż do zachwycenia, jakie daje spokój, spełnienie, kontemplacja. Można było pomyśleć, że obcują jeszcze ze swoimi zmarłymi i że ziemska łączność z nimi nie została zerwana przez śmierć. Prawie nie rozumieli mnie, kiedy pytałem ich o wieczny żywot, ale widocznie byli bezwiednie tak pewni jego istnienia, że nie było to dla nich problemem. Nie mieli świątyń, ale mieli jakąś poprzednią, żywą i nieustanną więź z całym wszechświatem. Oczekiwali tego momentu z radością, wszelako nie śpiesząc się, nie tęskniąc za nim, lecz mając go już jakby w przeczuciach serca swojego, o czym wieści podawali sobie nawzajem. Lubili składać pieśni o sobie i wychwalali się też nawzajem, jak dzieci. Były to całkiem proste pieśni, ale wylewały się z serca i przenikały serca. Zresztą nie tylko w pieśniach, rzekłbyś, całe życie spędzili jedynie na wzajemnym podziwianiu się. Było to jakieś powszechne zakochanie, całkowite, wszechogarniające, ale niektórych pieśni uroczystych i ekstatycznych prawie zupełnie nie rozumiałem. Rozumiejąc słowa, nigdy nie umiałem przeniknąć całego ich sensu. Pozostawał jakby niedostępny mojemu umysłowi, natomiast serce moje wchłaniało go bezwiednie, i coraz bardziej. Dość często mówiłem im, że ja to wszystko od dawna już przeczuwałem. Że cała ta radość i chwała odzywała się we mnie już od naszej ziemi tęsknym wołaniem z dotkliwym smutkiem. Że przeczuwałem ich wspaniałość w snach mego serca i w marzeniach mojego umysłu. Że często nie mogłem patrzeć na ziemi naszej, na zachodzące słońce bez łez. Zawsze kryła się pewna troska, czemu nie mogę ich nienawidzić bez kochania, czemu nie mogę im nie przebaczać w mojej miłości, zaś do nich troska, czemu nie mogę ich kochać bez nienawiści. Słuchali mnie i wiedziałem, że nie mogą sobie wyobrazić tego, o czym mówię, ale nie żałowałem, że mówię im o tym. Wiedziałem, że rozumieją całą moc mojej tęsknoty do tych, których porzuciłem. Tak, kiedy patrzyli na mnie swym kochanym, pełnym miłości spojrzeniem, kiedy czułem, że przy nich i moje serce staje się równie niewinne i szczere jak ich serca, nie żałowałem, że ich nie rozumiem. Uczucie pełni życia zapierało mi dech i w milczeniu modliłem się do nich. O, wszyscy teraz śmieją mi się w twarz i zapewniają, że nawet we śnie nie sposób widzieć takich szczegółów, jakie tutaj podaję. Że we śnie miałem tylko jedno wrażenie, zrodzone przez moje własne serce w malignie, a szczegóły zmyśliłem już po przebudzeniu, a kiedy wyznałem im, że może tak było naprawdę, Boże, jak śmiali mi się w oczy, jak ja ich bawiłem, no tak. Oczywiście zostałem ugodzony tylko przez jedno doznanie, tylko ono ocalało w moim do krwi zranionym sercu, natomiast rzeczywiste obrazy i formy mego snu, to znaczy te, które istotnie widziałem w czasie trwania marzenia sennego, przepełnione były taką harmonią, były tak piękne i urocze, tak realne, że obudziwszy się nie byłem w stanie przekazać ich naszymi słabymi słowami. Także poniekąd zmusu zatarły się w moim umyśle, a więc może istotnie sam bezwiednie zmuszony byłem zmyślać po tym szczegóły. No i rzecz jasna, wypaczyłem je, zwłaszcza wobec tak namiętnego pragnienia, by je czym prędzej i w jakimś przynajmniej stopniu przekazać. Zdeprawowałem ich. Jak to się mogło stać? Nie wiem, ale pamiętam wyraźnie. Sen przeleciał przez tysiąclecia i postawił mnie, właściwie pozostawił we mnie jedynie wrażenie całości. Wiem tylko, że przyczyną upadku byłem ja. Jak złośliwa trychina, jak atom dżumy zarażającej całe państwa, tak i ja zaraziłem sobą całą tę szczęśliwą, bezgrzeszną przede mną ziemię. Nauczyli się kłamać i pokochali kłamstwo i poznali jego piękno. O, to być może zaczęło się niewinnie, od żartu, od kokieterii, gry miłosnej, w samej rzeczy może od atomu, ale ten atom kłamstwa przeniknął w ich serca i spodobał się im. Następnie szybko zrodziła się zmysłowość, ona z kolei zrodziła zazdrość, a ta? Okrucieństwo. O, nie wiem, nie pamiętam, ale bardzo prędko trysnęła pierwsza krew. Zdziwili się i przerazili i zaczęli się rozdzielać, oddalać od siebie. Pojawiły się związki, ale już przeciwko sobie. Zaczęły się wyrzuty, zarzuty. Poznali wstyd i podnieśli go do rangi cnoty. Zrodziło się pojęcie honoru i w każdym związku pojawił się własny sztandar. Zaczęli dręczyć zwierzęta, a one uciekły do lasów i stały się ich wrogami. Jakżebym natomiast miał nie wierzyć, że wszystko to było naprawdę? Było. I może po tysiąckroć piękniejsze, pogodniejsze, radośniejsze niż opowiadam. Przypuśćmy nawet, że to sen. Ale to wszystko nie mogło nie mieć miejsca. A wiecie, co wam powiem w tajemnicy? Może to wszystko wcale nie było snem? Bowiem stało się tam coś takiego, coś tak przeraźliwie realnego, że nie mogłoby się to tylko śnić. Przypuśćmy, że sen zrodził się w moim sercu, ale czy możliwe, żeby serce zrodziło tę potworną rzecz, która potem zdarzyła się ze mną? Jakżebym mógł sam ją wymyślić czy wyśnić w sercu? Czyżby moje płytkie serce i mój kapryśny, marny umysł mogły wznieść się do takiego objawienia prawdy? O, sądźcie sami. Kryłem się z tym dotychczas, ale teraz dopowiem i to także. Chodzi o to, że ja zdeprawowałem ich wszystkich. Tak, tak. Skończyło się na tym, że ich wszystkich zdeprawowałem. Zaczęła się walka o rozdział, o wyodrębnienie, o sprawy osobnicze, o moje i twoje, zaczęli mówić różnymi językami, poznali smutek i pokochali smutek. Pragnęli cierpienia i mówili, że prawdę osiąga się przez cierpienie. Wtedy pojawiła się u nich nauka. Kiedy stali się źli, zaczęli mówić o braterstwie i humanitaryzmie i zrozumieli tę ideę. Kiedy się stali występni, wynaleźli sprawiedliwość i ułożyli sobie całe kodeksy, żeby ją zagwarantować, a dla zabezpieczenia kodeksów wystawili gilotynę. Ledwie pamiętali o tym, co utracili, nawet nie chcieli wierzyć w to, że byli kiedyś niewinni i szczęśliwi. Śmiali się nawet z możliwości tego dawnego szczęścia i nazywali je marzeniem. Nie mogli go nawet wyobrazić sobie w kształtach i obrazach, ale dziwna, przedziwna rzecz, utraciwszy wszelką wiarę w minione szczęście, nazwawszy je baśnią, do tego stopnia zapragnęli być z powrotem niewinni, szczęśliwi, że padli przed pragnieniami swych serc, jak dzieci. Ubóstwili to pragnienie, wybudowali świątynię i zaczęli się modlić do własnego pomysłu, własnego pragnienia, całkowicie wierząc zarazem w jego nieziszczalność, ale ze łzami je adorując i korząc się przed nim. Jednak gdyby się mogło tak stać, żeby wrócili do tego stanu niewinności i szczęścia, które utracili, gdyby ktoś nagle znów im go pokazał i zapytał, czy chcą go odzyskać, na pewno by odmówili. Odpowiedzieli mi: zgoda, jesteśmy kłamliwi, źli, niesprawiedliwi, ale wiemy o tym i płaczemy z tego powodu i dręczymy się za to sami i torturujemy siebie i karzemy więcej nawet niż uczyni to miłosierny sędzia, który będzie nas sądził, a którego imienia nie znamy. Ale mamy naukę. A poprzez nią odnajdziemy znów prawdę, lecz przyjmiemy ją już świadomie. Wiedza jest wyższa nad uczucie, świadomość życia ponad życie. Nauka daje nam mądrość głęboką, mądrość odkryje nam prawa, a znajomość prawd szczęścia wyższa jest ponad szczęście. Tak mówili, a po takich słowach każdy pokochał siebie więcej niż wszystkich. Zresztą nie mogło być przecież inaczej. Każdy stał się tak zazdrosny o swoją osobowość, że wszystkimi siłami starali się tylko poniżyć ją i pomniejszyć u innych ludzi. I w tym widzieli sens swego życia. I pojawiło się niewolnictwo, nawet dobrowolne niewolnictwo. Słabi chętnie podporządkowywali się silniejszym, po to tylko, żeby ci pomagali im uciskać jeszcze słabszych. Zjawili się wówczas sprawiedliwi, którzy przychodzili do tych ludzi ze łzami i mówili im o pysze, o utracie miary i harmonii, o utracie przez nich wstydu. Śmiano się z nich lub kamienowano ich. Święta krew lała się na progach świątyń. Zaczęli się także pojawiać ludzie, którzy się zastanawiali, jakby się na nowo połączyć, aby każdy, nie przestając kochać siebie ponad wszystkich, jednocześnie nie przeszkadzał nikomu innemu, żeby wszyscy mogli w ten sposób żyć w zgodnym społeczeństwie. W związku z tą ideą zaczęły się wojny. Wszyscy wojujący jednocześnie wierzyli niezłomnie, że nauka, mądrość i instynkt samozachowawczy zmuszą wreszcie ludzi do zjednoczenia się w zgodzie, do zjednoczenia się w zgodne i rozsądne społeczeństwo i dlatego tymczasem dla przyspieszenia rzeczy najmądrzejsi starali się jak najszybciej wytępić nie najmądrzejszych i nierozumiejących ich idei, aby nie przeszkadzali jej zatriumfować. Ale instynkt samozachowawczy zaczął szybko słabnąć, pojawili się pyszałkowie, zachłanni, których mowa znała jedno – wszystko albo nic. Dla osiągnięcia celu uciekano się do zbrodni, a jeżeli się nie udawała, do samobójstwa. pojawiły się religie z kultem niebytu i samozniszczenia, które wieść miało do wiecznego spokoju w nirwanie. Zresztą ludzie osłabli w bezsensownym trudzie i na ich twarzach pojawił się wyraz cierpienia, a wtedy ogłosili wszem i wobec, że cierpienie to piękno, bowiem jedynie w cierpieniu jest myśl. Opiewali cierpienie w pieśniach swoich. Chodziłem między nimi i załamując ręce płakałem nad nimi, ale kochałem ich może jeszcze bardziej niż przedtem, kiedy to na ich twarzach nie było jeszcze cierpienia, kiedy byli niewinni i piękni. Pokochałem ich skalaną przez nich ziemię jeszcze bardziej niż wtedy, gdy była rajem, za to jedynie, że zjawiło się na niej nieszczęście. Niestety zawsze kochałem smutek i cierpienie, ale tylko dla siebie, bo nad nimi płakałem z litości. Wyciągnąłem do nich ręce w rozpaczy, oskarżając się, przeklinając i gardząc sobą. Mówiłem im, że to wszystko zrobiłem ja. Ja jeden, że to ja im przyniosłem rozpustę, zarazę i kłamstwo. Błagałem ich, żeby mnie ukrzyżowali, uczyłem ich, jak mają zrobić krzyż. Nie mogłem, nie miałem sił sam się zabić, ale chciałem przyjąć od nich mękę. Pragnąłem męki, pragnąłem, aby w tej męce została przelana moja krew do ostatniej kropli. Ale oni tylko śmiali się ze mnie i w końcu zaczęli uważać mnie za pomyleńca. Usprawiedliwiali mnie, mówili, że otrzymali tylko to, czego sami pragnęli i że wszystko, co się dzieje teraz, musiało się dokonać. Wreszcie oświadczyli mi, że zaczynam być dla nich niebezpieczny i że wsadzą mnie do domu wariatów, jeżeli nie zamilknę. Wtedy przepełnił mi duszę tak potężny ból, że serce mi się skrwawiło i poczułem, że umieram. A wtedy właśnie się obudziłem.